Witam Was serdecznie. Pozdrowienia z Koszalina przede wszystkim. Jak jechaliśmy, to nasi bracia i siostry wszyscy mówili, gdzie będziecie, pozdrawiajcie. No to dzisiaj jesteśmy w Suwałkach, serdecznie Was pozdrawiamy. My zajęliśmy tylko część rzędu. Cieszcie się, że rodzina starszego naszego zboru nie przyjechała, zajęłaby Wam dwa rzędy. Także my tu jesteśmy niewielcy w porównaniu. Pozdrowienia i chciałbym, żebyśmy tak pochylili się nad Bożym Słowem. Chciałbym, żebyśmy przeczytali po prostu na początek pierwszy rozdział Księgi Ageusza, proroctwa Ageusza. Cały pierwszy rozdział, to nie jest tak wiele, 15 rozdziałów, damy radę przeczytać. 15 wersetów, tak, nie, ojej. 15 wersetów, tak. Pierwszy rozdział cały, tak? Chciałbym, żebyśmy otworzyli swoje Biblię i przeczytali. I tam takie słowo. Drugiego roku króla Dawida, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz, tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie, ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże i na moszcz i na oliwę i wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu: jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Taka historia się wydarzyła dawno temu, ale ja wierzę w to, że Słowo Boże, jeżeli zostało to przez Ducha Świętego zapieczętowane w Bożym Słowie, to jest to Słowo również do nas, tak? I warto jest dzisiaj je głosić. Otóż nad tym się właśnie bym chciał zastanowić, co to Słowo ma dzisiaj dla nas do powiedzenia. Co Ageusz, ten prorok, który prorokował w bardzo konkretnej sytuacji, ma dzisiaj dla nas do powiedzenia. Otóż jaka jest sytuacja? Zobaczcie, prorok Ageusz prorokuje ze względu na pewną sytuację. Jaka to była sytuacja? Otóż, kiedy czytamy księgę Ezdrasza, tam się wydarza ciekawa historia. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, mówi Słowo Boże, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. To mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim, niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Otóż Bóg sam porusza serce pogańskiego króla, tak? I mówi do niego, wyślij mój lud, żeby odbudował świątynię. Koniec niewoli babilońskiej, koniec niewoli, wyślij mój lud z powrotem do ich ziemi, bo tam czeka na nich zadanie. Co mają zrobić? Mają przede wszystkim odbudować świątynię w Jeruzalemie. I dekret króla wychodzi, lud który jest stamtąd, wychodzi i wraca z powrotem do Jerozolimu. Jak czytamy dobrze księgę Ezdrasza i księgę Nehemiasza, to przeczytamy taką historię. Otóż oni przychodzą do Jerozolimu i zaczynają rzeczywiście, tak jak mówi dekret króla, odbudowywać tą świątynię. Ale wokół gromadzą się różne przeciwności. Opozycja, jakimś ludziom się to nie podobało, spiski, listy do króla. Nie chcieli, aby świątynia była odbudowana. Najpierw chcieli przyłączyć, kiedy Izraelici powiedzieli, nie, poganie nie będą z nami budować świątyni Pana, tak? Wtedy zaczęli spiskować. I cała ta opozycja sprawiła, że w końcu lud Boży porzucił odbudowę domu Pana. Słuchajcie. I kiedy tak dobrze to czytamy i policzymy sobie te wszystkie lata, te wszystkie miesiące roku panowania tego czy tamtego króla, okaże się, że porzucili odbudowę domu Pana i tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku minęło 16 lat. A dom Pana nadal stał w ruinie. A więc to, z czym zostali przysłani, nie zostało wykonane. Zajęli się czymś innym. Przerwali pracę nad budową świątyni. O czym chcę dzisiaj mówić, słuchajcie? Nie bójcie się, nie będę wam wypominał waszych tafelek w łazienkach, bo musiałbym o swoich też powiedzieć. O czym chcę dzisiaj powiedzieć? Chcę dzisiaj powiedzieć o tym, o słowie, które jest kluczowe w tym fragmencie. Mianowicie słowo to jest, to słowo to jest czas. Czas. Tak, Ageusz nawet zaczyna w czwartym, tak? Czy już czas? Czy już czas? I teraz to, co chcę powiedzieć, zapytać, czy wiesz, na co jest teraz czas w twoim życiu? To jest moje pytanie. Czy wiesz, na co jest teraz czas w twoim życiu? Czy w ogóle wiesz, na co jest teraz czas? Czy też może, tak jak wielu z nas, traktujesz czas jako coś, co zostało ci dane i robisz z tym to, co chcesz? Bywa tak? Nie? Dostaliśmy czas i możemy z nim zrobić to, co chcemy. Otóż nie. Zobaczcie, ta historia pokazuje, że czas dla ludu izraelskiego, ten czas, tak, został dany jakieś konkretne zadanie mieli wykonać tym. A oni ten czas poświęcili na zupełnie coś innego. Ulegli opozycji, porzucili to, do czego zostali posłani. Czy myślałeś kiedyś o tym, na co tobie Bóg dał czas? Czy też, no co, to jest mój czas, moje życie, mogę z tym robić, co chcę. Czy teraz, dzisiaj, w tym okresie, pytasz Pana, Boże, na co jest teraz czas w moim życiu? Jaki jest teraz czas? Co mam z nim zrobić? Tyle ważnych spraw, tak? Tak jak u Izraelitów, to musieli tam, to musieli dzieci do szkoły posłać, odbudować swoje domy, tafelkami wyłożyć łazienki, komputer na wykupić, samochód i tak dalej, na wakacje wyjechać. Czy rzeczywiście, czy moje serce jest spokojne, że czas, który został mi dany, wykorzystuję według Bożej woli? Czy to jest rzeczywiście ten czas? Zobaczcie, jak ta historia idzie od 3 do 5 wersetu, do 7 wersetu teraz przeczytam i chciałbym wam pokazać coś. W tej sytuacji właśnie, to też to słowo wtedy się powtarza, to jest czas, tak? Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz... tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, ale mało zbieracie. Jecie niedosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, aby zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Prawda? I teraz zobaczcie. Ten lud, drugi werset mówi, ten lud mówi jeszcze nie czas. Bóg mówi czas na odbudowanie świątyni. Pobudziłem ducha, serce króla perskiego, Cyrusa, czas jest na odbudowanie świątyni, a co oni mówią? Nie, nie, jeszcze nie jest czas na to, tak? I teraz zobaczcie, Bóg mówi tak, więc sprawdźmy to. Jak? Słowo do każdego z nas. Jak ci się powodzi? Jak się powodzi twojemu sercu? Nawet nie chodzi mi o twój majątek, tak? Ale jak się powodzi twojemu sercu? Czy twoje serce jest szczęśliwe? Czy twoje życie jest spełnione? Czy możesz stanąć i powiedzieć tak? Uspokoiło się moje serce przed Bogiem. Jestem spełniony. Jestem szczęśliwy w Bogu. Wykonuję Jego wolę. Moje serce przepełnia szczęście. Bóg mówi dzisiaj, zważ, jak ci się powodzi. A może jest tak, jak u Izraelitów. Wkładasz wiele wysiłku. Siejesz, orzesz, pijesz, jesz, pracujesz. Wiele, wiele wysiłku, a efekt jest marny. Znowu nie mówię o tych materialnych wymiarach, prawda? O stanie twojego konta, czy o tym, co tam sobie zdobyłeś, ale mówię o twoim sercu. Jak się powodzi twojemu sercu? Czy jesteś szczęśliwy? Wiecie, spotykam wielu ludzi. Wielu, którzy... Chrześcijanie. Wyobrażacie? Są tacy? Powiedzcie mi, może ja się mylę. Są nieszczęśliwi chrześcijanie? Są. Prawda? Są. Dlaczego? Dlaczego? Mają wszystko. Wieczny, odwieczny Bóg darował swojego odwiecznego Syna, a razem z Nim, jakże nie miałby nam darować wszystkiego, a my jesteśmy nieszczęśliwi. Bo? A może właśnie jest tak, jak z Izraelem. Mijamy się z Bożym czasem. Wiecie, ludzie na szczęśliwych i nieszczęśliwych nie dzielą się. Ta granica nie przebiega pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi. Ta granica jest w tym miejscu. Żyjemy w woli Bożej albo nie. Tak? Kto jest szczęśliwy? Szczęśliwy jest ten, kto wypełnia Bożą wolę. A wypełnia Bożą wolę ten, kto wie, co ze swoim życiem i ze swoim czasem ma zrobić. Zgadza się? Czy ty wiesz, co masz zrobić ze swoim czasem? Innymi słowy, wracamy do tego pytania z początku. Na co jest teraz czas w twoim życiu? Na co jest teraz czas w twoim życiu? Wiecie, bardzo łatwo przyjąć to tak bardzo, no wziąć to po prostu tak należy, no po prostu tak jest, tak? Więc ja, to jest mój czas, robię z nim to, co chcę. Przyjmujemy to jako coś, co zostało nam dane i możemy z tym zrobić, co chcemy. Ale zobaczcie, Izraelici, tak jak wielu z nas, pomimo wielu wysiłków, które wkładali w swoje życie, tak, efekty ich życia były bardzo, bardzo marne. Ageusz zaczyna tak, czy już czas dla was, abyście mieszkali i tak dalej, czy to już czas? Zobaczcie, Bóg zaczyna się ze swoim ludem spierać jak gdyby o co? O czas, tak? Oni mówią, jeszcze nie czas? A mówi, a dla was to już jest czas? Nie czas jest na odbudowę mojego domu? A dla was jest czas, tak? Wola Boża została wyraźnie pokazana w tym dekrecie, tak? Co mieli zrobić? Mieli wrócić i odbudować dom Pana. Nie odbudowali. Powiedzieli, jeszcze nie czas. Bóg mówi, to kto ma rację? Wiecie, ktoś, kto się spiera z Bogiem, może ktoś z was się przejrzy w tym słowie teraz. Ja się chętnie przejrzę. Ktoś, kto się spiera z Bogiem, może rozmawiać z Bogiem w ten sposób. Na co jest teraz czas w twoim życiu? No na to, tamto. A Bóg mówi, nie, teraz jest czas w twoim życiu na tą rzecz, tak? Tylko jak my mamy się tego dowiedzieć, jeżeli w ogóle nie pytamy, tak? Albo jeśli, tak jak Izraelici, wobec opozycji, wobec różnych niesprzyjających okoliczności, odstępujemy od tego, co jest wolą Bożą dla naszego życia, tak? I zajmujemy się czymś innym. Czy wiesz, czy rozmawiasz z Bogiem o swoim czasie? Czy wiesz, na co dzisiaj jest czas w twoim życiu? Czy też sam decydujesz, co z nim zrobić? Zważ test, tak? Ten test ze Słowa Bożego. Chcesz wiedzieć, czy twoje życie idzie zgodnie z Bożą wolą, że właśnie czas przeznaczasz na to, na co Bóg go przeznaczył? Jeżeli chcesz to wiedzieć, zważ, jak się powodzi twojemu sercu. Zważ, jak wiele wysiłku czasami wkładasz. I ciągle przynosi to marny efekt. Kiedy patrzysz w swoje serce, być może jest tak, jest tam, spójrz w swoje serce teraz. Być może tam jest pragnienie lepszego, pełniejszego, szczęśliwszego, to znaczy zgodnego z wolą Bożą życia. Jest tam takie pragnienie? Sam sobie odpowiedz, tak? Jak wielu jest, słuchajcie, chrześcijan, którzy są rozczarowani. czym? Bogiem. Ja sam miałem kiedyś taką rozmowę z pewną siostrą, której zostałem obwiniony o to, że zwiastowałem Chrystusa, ale chyba nie tak jak powinienem. Ja zacząłem rozmawiać z nią, o co chodzi? Dlaczego? Co się stało? Ona mówi, to inaczej powinno być. Ja mówię, ale o co chodzi, nie? I ona w końcu, wiecie, chyba z godzinę, czy dwie godziny rozmawialiśmy, w końcu wyszło, że Bóg nie zrobił w jej życiu tego, czego ona oczekiwała. Są ludzie, którzy po prostu są rozczarowani Bogiem. Są ludzie, którzy są rozczarowani Kościołem, tak? Są ludzie, którzy są rozczarowani służbą. Są ludzie, którzy są w końcu rozczarowani samymi sobą. Zgadza się? I wielu jest takich rozczarowanych chrześcijan. Dlaczego? I wtedy pojawia się, być może, mam nadzieję, w ich sercu takie pragnienie lepszego, pełniejszego, bardziej spełnionego, szczęśliwszego po prostu zwyczajnie życia. Chcielibyście być szczęśliwi? Każdy z nas żyje po to, aby być szczęśliwym. Zgadza się? I Bóg mówi, szczęście mojego dziecka jest być blisko mnie. Tak? 73 psalm się tak kończy. Mówi, rzeczywiście, być może twoje serce gdzieś zboczyło na manowce. Nie zastanawiałeś się nad tym, jaka jest wola Boża dla twojego życia. Być może nie zastanawiałeś się nad tym, na co jest czas dzisiaj w twoim życiu. Tak? I twoje serce, pomimo wielu wysiłków, nie powodzi mu się dobrze. Zwłaszcza jak ci się powodzi. Bóg jednak, słuchajcie, to jest cudowna rzecz, nie pozostawia pragnień. Jeżeli w twoim sercu jest takie pragnienie, jeszcze raz do tego wrócę, to chcę, żebyś wiedział, że Bóg nie pozostawia pragnień swoich dzieci bez odpowiedzi. Nie pozostawia bez rady. Jedną z najwspanialszych tytułów czy imion Boga, które lubię, to jest to, że On jest mocny w radzie, cudowny doradca, tak? Że On ma radę na wszystko. Ma radę na twoje pragnienie lepszego, piękniejszego, szczęśliwszego, bardziej fantastycznego, fascynującego życia. Czy to znaczy, że ono będzie łatwe? Nie, słuchajcie, nikomu nie mówcie. Fascynujące życie jest zawsze trudne. Nie. Łatwe życie jest zawsze nudne, a fascynujące jest zawsze trudne. I teraz zobaczcie, Bóg nie pozostawia bez rady. Bóg nie pozostawia, tak? Nie pozostawił tych Izraelitów tam. Zwrócił się do nich przez Ageusza i powiedział, dosyć tego byle jakiego życia. Ciągle tylko pracujecie, 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 a ciągle nie jesteście szczęśliwi. Tak? Pracujecie dla dziurawego worka. Pijecie, nie jesteście nasyceni. Tak? Jecie, nie jesteście nasyceni. Ubieracie się, nikt nie czuje ciepła. Wysiłek, 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 zero szczęścia. Bóg mówi, nie pozostawił ich bez rady, posłał proroka Ageusza i sytuacja się rozwiązała. Ale zobaczcie, jaką radę daje Bóg, dał Bóg wtedy Izraelitom i daje dzisiaj nam. 8 werset. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. 3 rzeczy mówi Bóg do każdego z nas dzisiaj, tak jak powiedział wtedy do Izraelitów. Idź w góry, po pierwsze, sprowadź budulec, po drugie, i buduj dom, po trzecie. Co to znaczy? Idź w góry. Pamiętacie kogoś, kto chodził w góry? Kto chodzi w góry? Mojżesz też chodził w góry. Pan Jezus chodził w góry. Po co on w te góry chodził? Modlić się. Zawsze szedł w góry. Nie chodził na wycieczki krajoznawcze. Zawsze, jak jest napisane o Panu Jezusie, że szedł w góry, to zawsze jest napisane, że szedł rozmawiać z Ojcem. Czasami całą noc siedział w tych górach, tak, i rozmawiał z Ojcem. Pierwsza rada z Bożego Słowa. Kiedy twoje serce jest nieszczęśliwe, kiedy wkładasz wysiłek, jesteś niezaspokojony, pierwsza rada z Bożego Słowa, idź w góry. Moje pytanie jest takie, kiedy byłeś ostatnio w górach? Ja nie mam na myśli Tatr, ani Beskidów. Nie mam na myśli Babiej Góry, na którą nam się nie udało wejść przez pogodę w tym roku, ale mam na myśli, kiedy ostatni raz naprawdę rozmawiałeś z Ojcem. Uwaga, nie mam na myśli modlitwy przed jedzeniem. Nawet w górach, tak. Pytanie jest poważne, słuchajcie. Kiedy byłeś ostatnio w górach? Kiedy rozmawiałeś o swoim życiu, o swoim czasie, o tym, co jest, na co jest czas teraz w twoim życiu z Bogiem? Jezus przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca, zgadza się? I cały czas chodził w góry, żeby się dowiadywać. Co, nie wiedział? Wiedział, ale cały czas chodził, w góry, tak? Niektórzy chrześcijanie też tak mówią, a przecież ja wiem, ja czytałem. Już wiem. Nie. Pierwsza rada z Bożego Słowa jest, aby twoje serce było szczęśliwe, aby twoje życie było spełnione. Jest idź w góry, tak? Po co tam masz iść w góry? Uwaga, aby przygotować budulec, to jest druga rada, tak? Przygotuj budulec. Świątynia, którą wtedy budowano, była z drewna, kamienia, tak? Z różnych takich innych, złoto, brąz, tam różne tkaniny i tak dalej, tam bardzo dużo tych materiałów było. A z czego dzisiejsza świątynia jest zbudowana? Z żywych kamieni, mówi Piotr, tak? Przeczytajmy to sobie, żebyśmy to wiedzieli, że to jest takie w Bożym Słowie napisane. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza świątynia zbudowana jest z nas samych, z kamieni żywych, mówi Piotr, tak? I teraz wiecie, no muszę przeczytać wam jeden z moich ulubionych. Oczywiście mamy świadomość tego, że te kamienie żywe to ja, ty, tak? Każdy z nas jest tym żywym kamieniem. I teraz jeden z moich ulubionych wersetów w Starym Testamencie brzmi tak. Mowa jest o budowaniu świątyni Salomona. Zobaczcie, jak jest tam napisane. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych. Uwaga, ważne. Przyciosanych w kamieniołomach w górach. Także w czasie budowy świątyni, czyli na placu budowy, nie było słychać w niej młotów czy siekier i w ogóle żadnego szczęku narzędzia żelaznego. Kamień, którym jesteś, ma być przygotowany nie tutaj. Ale bardzo często kamień przychodzi, tak, się budować, jak to mówi kamień, i kamień mówi, no ta siostra, to mi nie pasuje. No źle jest ociosana. Źle się przygotowała. Najczęściej, słuchajcie, to ten drugi kamień nie pasuje, nie? Jak się budujemy, próbujemy się dostosować. Siostro. Jeszcze by się dużo rzeczy dało zmienić. Ale zobaczcie, tu jest powiedziane, że mamy iść w góry, to my, ja mam iść w góry, tak? I przygotować budulec, którym kto jest? Czy ja mam przygotowywać Emila do tego, żeby dobrze budował świątynię? Nie. Każdy z nas ma przygotować budulec na budowę świątyni. Tutaj nie ma być słychać szczęku narzędzi żelaznych. A słychać czasem? Niedobrze. Nie wiem, czy was to pocieszy. Nie jesteście jedynym zborem, gdzie słychać. Mam nadzieję, że was to nie pocieszy. Ale tak jest. Kamień nieprzygotowany tam, tak, będzie próbował dostosować się tutaj. I tu będziemy słyszeć szczęk narzędzi żelaznych, tak? Młotów, siekier i tak dalej. Ja jestem w zborze długo, nie powiem wam ile, bo się będziecie ze mnie śmiać, że jestem taki stary. Ale bardzo często dostałem siekierą w łeb. Dlaczego? No bo nie pasowałem. Wiecie, nie chciałbym, żeby to tylko w jedną stronę wyglądało. Ja też czasami przyłożyłem komuś. Nie? Tak to jest. Tak my działamy. Ale rada z Bożego Słowa jest taka. Idź w góry i przygotuj budulec, tak? Tam ma być słychać ten szczęk. Tam ma być słychać tą obróbkę. Tam ma być słychać te narzędzia żelazne, tak? Niech Pan nas kształtuje tak, abyśmy, kiedy jesteśmy tutaj, nie słychać już było żadnego szczęku narzędzi żelaznych, abyśmy byli tymi, którzy budują dom, uwaga, w którym trzecia rada, tak? Buduj dom, w którym Pan ma upodobanie. Chyba, że ktoś twierdzi, że Pan ma upodobanie w tym szczęku narzędzi żelaznych. Ma?
Nie ma.
Nie ma z całą pewnością. Cały Nowy Testament mówi o miłości braterskiej, tak? O uważaniu jedni drugich za wyższych od siebie i tak dalej, moglibyśmy cytować wiele, wiele miejsc. Buduj dom, którym Pan ma upodobanie. I teraz każdy z nas, słuchajcie, musimy popatrzeć na siebie teraz, tak? Powiedzieć, czy ja właśnie w ten sposób buduję dom? Czy właśnie w ten sposób buduje świątynię. Czy właśnie w ten sposób buduje dom, w którym Pan ma upodobanie? Po co Panu jest dom? Czy Bóg nie mieszka wszędzie? Bogu potrzebny jest dom, aby miał gdzie zaprosić tych, których powołuje. Tak? W tych drzwiach, oby się tak stało. Niech staje jak najwięcej ludzi, tak? Którzy przyjdą tutaj, bo Bóg ich zawołał. Przez ewangelizację? Przez wasze osobiste świadectwo? Bóg będzie wołał ludzi i będzie chciał ich przyprowadzić do domu. Do takiego domu, w którym ma upodobanie. Po to jest Bogu dom potrzebny tutaj na ziemi, tak? Bo gdyby nie to, to po co tutaj jesteśmy? Bóg chce budować dom, w którym ma upodobanie. I wiecie, dzisiaj jest czas, tak ogólnie, tak dla Kościoła, budowania tego domu. Ale każdy z nas mówi, ale taka opozycja, tak to nie idzie, tak to jest trudno. Ach, może zajmę się czymś innym. Tak? Nawet jeżeli chcesz się zająć czymś innym, moja jest prośba serdeczna, bracie, siostro, najpierw porozmawiaj o tym z Panem. Dowiedz się naprawdę, na co jest teraz czas w twoim życiu. Ja wierzę w to, słuchajcie, że nie tylko tak zwane duchowe rzeczy są duchowe. Kiedyś mój pastor pierwszy, który mnie wychowywał, oj, ciężko miał ze mną, zapytał mnie tak, mówi, co to jest duchowe? Mówi, a czy jak ziemniaki na polu rosną, to jest duchowe czy nieduchowe? Przecież to Pan daje wzrost. Nie? I wiecie, my często mówimy, często może być czas w twoim życiu na studia, tak? Może być? Nie teologiczne studia, jakieś inne studia. Może być czas na pracę. Kiedyś z moją żoną mieliśmy taki dylemat dawno temu, nasze dzieci były małe i moja żona ciągle była taka, mówi, ja bym chciała coś w kościele robić. Nie? Mówię, czy to nie jest służba wychowywać nasze dzieci, kiedy są małe? Jest czy nie? Teraz jest czas na to w twoim życiu, tak? I tu nie chodzi o to, słuchajcie, żebyśmy my szukali jakichś takich szczególnie duchowych rzeczy, żebyśmy się przypodobali Panu. Ale abyśmy wiedzieli na pewno, na co jest teraz czas w naszym życiu. Zgadza się? Matka nie udzielająca się w kościele, bo właśnie wychowuje swoje malutkie dzieci, opiekuje się nimi, tak? Jej serce jest uspokojone, bo pełni wolę Pana. Bo właśnie na to jest teraz czas w jej życiu. Tak? Student studiujący gdzieś tam w mieście wielkim, jego serce jest uspokojone przed Panem, bo wykonuje wolę Pana. Ale co jest ważne, słuchajcie, abyśmy wiedzieli, na co jest teraz czas w naszym życiu. Tak? Abyśmy nie mówili jak Izraelici, drugi werset, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana, podczas gdy Bóg wyraźnie powiedział, że właśnie na to jest czas. A więc dalej. Chciałbym przeczytać jeszcze przez chwilę zajmiemy się tym tematem, od 9 do 11 wersetu. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy przynieśliście to do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszt i oliwę i wszystko, co ziemia wydaje na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Krótko, dlaczego życie wielu wierzących jest takie bez iskry? Takie bez, jakby niepełne, tak? Takie bez takiej radości. Bóg mówi tutaj, liczyłeś na wiele. Znacie to skądś? Nie? Liczyłeś na wiele. A oto jest niewiele. A mało tego jeszcze, co tam wypracowałeś pazurami, wydarłeś, jeszcze przyniosłeś to do domu, a ja to zdmuchnąłem, mówi Bóg. Wiecie, kiedyś ten werset mnie bardzo poruszył. Mówi, jak to? Bóg, to ludzie się męczą, ciężko pracują, tak? Przyniosą to do domu, a Bóg jeszcze to zdmuchuje. No to jest dobry Bóg? To jest bardzo dobry Bóg. Wiecie dlaczego? Dlatego, że On wie, że jeżeli zbudujesz życie na swoich własnych wysiłkach, to będzie byle jakie życie. I nie pozwoli na to. Rozumiecie, co mam na myśli? I cokolwiek tam wyszarpiesz, wydrapiesz, to On mówi, to nie jest życie. Prawdziwe życie jest u mnie. Jak ja zbuduję twoje życie, tak? A jak Bóg buduje nasze życie? objawia nam swoją wolę i mówi, wykonuj moją wolę, a będziesz szczęśliwy, tak? To jest twój pokarm. Jezus powiedział, moim pokarmem jest czynić wolę. Ty zdobywasz ciężko pokarm, ciężko tam pazurami, wydrapujesz ten pokarm, żeby mieć. A Bóg mówi, to nie jest pokarm. Czyń moją wolę, to jest pokarm, prawdziwy, tak? Będę ci błogosławił. O co tutaj chodzi? Czy to oni się zaczęli krzątać koło swoich domów? Pytanie jest teraz takie, czy krzątać się koło swojego domu to jest źle? Nie, oczywiście, że mam nadzieję, że wy tu napominacie takich braci, którzy się nie krzątają koło swojego domu. Czy też siostry. Nie? Mam nadzieję, że bracie tu napominacie, tak? No, czasami tak. Nie, no bo ja rozumiem, że u was takich nie ma, no ale czy czasami zdarzają tacy, którzy mówią, są tak święci, że zapominają się troszczyć właśnie o swój dom, tak? Czyli zobaczcie, co było tutaj niewłaściwe? To, że oni zaczęli się krzątać koło własnych domów? Nie. Dobrze jest krzątać się koło swojego domu, tak? Co było złe? Nieposłuszeństwo. Bóg powiedział, teraz jest czas na odbudowę mojego domu. A oni powiedzieli, jeszcze nie nadszedł czas na odbudowę domu Pana. I zaczęli się krzątać koło swoich własnych domów. Rozumiemy? Rozumiecie, nie? To nie samo krzątanie się koło swojego domu jest złe, tylko minięcie się z Bożym czasem. Na co jest teraz czas w twoim życiu? Wiesz to? Zobacz, jak ci się powodzi. Okej, 12 werset. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Zobaczcie, przychodzi Boże Słowo, słowo napomnienia, tak? Mówi, co? Nie z tym was posłałem, nie to robicie, co wam powiedziałem, że macie robić. I co? Ageusz ich napomina. I co się dzieje? W ich sercach budzi się, co tam jest napisane? Lęk, strach, tak? Mówi, o rety. Mam nadzieję, kochani moi, że wiecie, co to jest bojaźń Boża. To jest pierwsza rzecz. Jak Salomon, mądry Salomon, który swoją mądrość miał od Boga, nazywa bojaźń? Że to jest początek mądrości. Początek mądrości. Kto nie boi się Boga, nie ma szansy nawet na początek mądrości, nie mówiąc o mądrości w ogóle. Tak? Zobaczcie, czyli pierwsza rzecz. Bój się Boga. Bracie, siostro. Tak? Przychodzi słowo napomnienia. Czy wiesz, na co jest dzisiaj czas w twoim życiu? Zobaczcie, oni się przestraszyli, ale ten strach ich sparaliżował, stali dalej. Bóg wiedział, że musi posłać drugie słowo. I co powiedział dalej? Ageusz zaś poseł Pana, 13 werset, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. I 14 werset mówi, że się zabrali do roboty. Początek mądrości to jest bojaźń. Ale to tylko początek. Co jest prawdziwą mądrością? Wiecie co? Nie. Pierwszy rozdział, pierwszego listu do Koryntian, 30 werset. Dzięki Bogu jesteśmy w Chrystusie, który jest dla nas mądrością. Co to znaczy? Jam jest z wami. Emanuel. Kto to? Bóg z nami to kto? Jezus. To On jest naszą mądrością. To On jest naszą motywacją. Zobaczcie, kiedy usłyszeli, jam jest z wami, Bóg, który przyszedł do nas i zamieszkał pośród nas, tak? To On jest tym, który sprawia, że zabieramy się do tego, do czego się powinniśmy zabrać. Sam strach nie wystarczy. Sama bojaźń nie wystarczy, tak? Ona jest tylko początkiem. Ona daje nam otrzeźwienie. Jestem nie w tym miejscu, w którym być powinienem. Ale prawdziwa mądrość przychodzi od Pana w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Dzięki Bogu, i mam nadzieję, że mówię do wielu, nie wiem, czy do wszystkich, ale wiem, mam nadzieję, że mówię do wielu na tej sali. Dzięki Bogu my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga. Tam jest jeszcze kilka innych, ale chciałbym dzisiaj to powiedzieć. Mądrością od Boga. To On jest naszą mądrością, tak? Zobaczcie, kiedy usłyszeli Emanuel, kiedy usłyszeli ja jestem z wami, co się stało? Zabrali się do roboty. Jeżeli myślisz, że twoja służba może się opierać na powinności, tak? Na tym, że jak już się jest chrześcijaninem, to się powinno coś robić, to długo ta służba nie potrwa. Jeżeli nie jesteś w bezpośrednim, osobistym kontakcie z tym, który jest Bożą mądrością, z Jezusem Chrystusem. Tak? Ten, który chodził do Ojca, aby szukać Jego, nie szukać, być w Jego woli, tak, cały czas. On mówi do nas dzisiaj, idź w góry, przygotuj budulec i buduj dom Pana, dom, w którym Bóg ma upodobanie. Po co? Aby Bóg mógł mieć miejsce, do którego zaprosi tych, których powołuje. Po to umierał Jezus, a my uwierzyliśmy, że to prawda, że ci, którzy przyjdą do Niego, będą na wieki zbawieni, że ci, którzy zamieszkają w Jego domu, są bezpieczni. Amen? Będąc sami bezpiecznymi, idźmy i ogłaszajmy to wszędzie. Bóg zbudował dom. Zapraszam, przyjdź. Bóg jest tym, który zbawia. I mam nadzieję, że to dzisiejsze słowo będzie dla was nie tylko tym pierwszym momentem bojaźni, tak? Oj, nie jestem w tym miejscu, w którym powinienem być, tak? To nie jest ten czas. Moje serce to czuje, widzę to w moim sercu. Ale też sięgniecie po tą prawdziwą mądrość, czyli Bożego Syna, Emmanuel. Bóg jest z nami. Warto się zabrać do roboty. Amen?
Amen.
Amen.